Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Lee Childa zatytułowanej Zgodnie z planem. Przełożył Jan Kraśko. Czyta Janusz Zadura. Jane i Ruth z mojego plemienia. Rozdział pierwszy. Na mapie miasto robiło wrażenie małego. Było od niewielką anemiczną plamką przy czerwonej drodze przecinającej 1,5-centymetrowy skrawek pustego papieru. Ale na ziemi i z bliska liczyło 500,000 mieszkańców. Zajmowało prawie 260 kilometrów kwadratowych powierzchni. Miało 150 tysięcy gospodarstw domowych i ponad 8 kilometrów kwadratowych terenów zielonych. Wydawało 500,000,000 dolarów rocznie i prawie tyle samo zarabiało w postaci podatków, opłat i innych obciążeń finansowych. Było na tyle duże, że miało 1200 funkcjonariuszy policji i na tyle duże, że działające tu grupy przestępcze mogły podzielić się nim po połowie. Zachodnią część miasta kontrolowali Ukraińcy, wschodnią – Albańczycy. Linię demarkacyjną między ich terytoriami wytyczono bardzo skrupulatnie, niczym nieco zmanipulowane granice okręgu wyborczego. Teoretycznie biegła wzdłuż Central Street – z północy na południe, dzieląc miasto na pół. Lecz w rzeczywistości tu i ówdzie odbijała, zygzakowała i meandrowała, aby ze względu na precedensy historyczne włączyć lub wyłączyć z kontrolowanego obszaru dany kwartał czy okolice. Negocjacje były nerwowe. Nie obeszło się bez kilku małych wojen terytorialnych. Nie obyło bez nieprzyjemności. Ale w końcu osiągnięto porozumienie. Wydawało się, że skuteczne, bo jedni przestali wchodzić w drogę drugim. Od długiego czasu nie utrzymywali ze sobą żadnych kontaktów. Aż do pewnego majowego poranka. Ukraiński boss zaparkował na Central Street i ruszył na wschód, w stronę terytorium Albańczyków. Sam. Wysoki, hardy i krzepki. Miał 50 lat i wyglądał jak spiżowy pomnik dawnego bohatera. Kazał zwracać się do siebie Gregory, bo w amerykańszczyźnie imię to było najbardziej zbliżone do tego, które mu nadano. Przyjechał nieuzbrojony i żeby to udowodnić, włożył obcisłe spodnie i obcisły podkoszulek. Nie miał nic w kieszeniach, niczego nie ukrywał. Skręcał to w lewo, to w prawo, coraz bardziej naruszając wrogi teren i zmierzając w kierunku składu drewna, na którego zapleczu mieściła się kwatera główna Albańczyków. Cały czas go śledzono, od chwili, kiedy przekroczył linię demarkacyjną. Ostrzeżono telefonicznie, kogo trzeba, więc gdy dotarł na miejsce, czekało na niego 6 milczących mężczyzn. Stali półkręgiem, między chodnikiem i bramą składu, jak pionki szachowe w formacji obronnej. Gregory przystanął, lekko odchylił ręce od tułowia i obrócił się powoli, o pełne 360 stopni. Obcisłe spodnie i obcisły podkoszulek. Żadnych wybrzuszeń czy wypukłości, ani noża, ani pistoletu. Zupełnie nieuzbrojony. Stał naprzeciwko. Zdecydowanie uzbrojonej szóstki. Co go jednak nie martwiło. Niesprowokowani, Albańczycy nigdy by go nie zaatakowali. Dobrze o tym wiedział. Tak nakazywała grzeczność. Maniery to maniery. Jeden z nich zrobił krok do przodu. Częściowo po to, żeby go zablokować, częściowo po to, żeby go wysłuchać. Muszę porozmawiać z Deanem. Zaczął Gregory. Dino był bosem gangu Albańczyków. Po co? Spytał mężczyzna. Mam dla niego wiadomość. Jaką? Taką, jaką powinien dostać. Mogę dać ci jego numer. O takich rzeczach rozmawia się twarzą w twarz. Musisz przekazać mu ją akurat teraz? Tak, teraz. Mężczyzna odwrócił się i zniknął za drzwiami wbudowanymi w zwijaną bramę. 5 pozostałych zwarło szyk, żeby wypełnić lukę. Gregory czekał. Tamci obserwowali go. Potrosze nieufnie, potrosze z fascynacją. Oto wyjątkowa okazja. Niepowtarzalna, jedyna w życiu. Szef wrogiego gangu na wyciągnięcie ręki. To jak zobaczyć jednorożca. Poprzednie negocjacje prowadzono na neutralnym terenie, na polu golfowym za miastem, po drugiej stronie autostrady. Gregory czekał. Tamten wrócił po 5 długich minutach, tą samą drogą. Drzwi zostawił otwarte. Dał znak i Ukrainiec wszedł do środka. Poczuł zapach świeżej sośniny i usłyszał jęk piły. Musimy sprawdzić, czy nie masz podsłuchu, powiedział Albańczyk. Ukrainiec kiwnął głową i zdjął podkoszulek. Tułów miał twardy, zbity i gęsto porośnięty włosami. Nie miał podsłuchu. Kiedy Albańczyk sprawdził szwy podkoszulka, Gregory włożył go i przeczesał ręką włosy. Tędy, rzucił mężczyzna. Poprowadził go w głąb zardzewiałego baraku. Pozostałych 5 ruszyło za nim. Doszli do zwykłych metalowych drzwi. Za drzwiami było ślepe pomieszczenie urządzone jak sala konferencyjna. Stały tam 4 laminowane stoły, jeden na styk z drugim, jak bariera. Za stołem, na środku, siedział w fotelu Dino. Młodszy od Gregorego o parę lat i o kilka centymetrów niższy, lecz szerszy w ramionach. Miał ciemne włosy i bliznę od noża na lewej połowie twarzy, węższą nad brwiami i szerszą na policzku, jak odwrócony wykrzyknik. Albańczyk, który przyprowadził Gregorego, postawił krzesło naprzeciwko Dina, po czym obszedł stoły i, jak na posłusznego adiutanta przystało, usiadł po prawicy szefa. Pozostałych 5 rozdzieliło się. 3 zajęło miejsce po jego prawej, a 2 po lewej stronie bossa. Gregory siedział po drugiej stronie stołu, sam jak palec naprzeciwko 7 kamiennych twarzy. Długo nikt się nie odzywał. W końcu Dino spytał, czemu zawdzięczam tę przyjemność. Maniery to maniery. Nasza policja będzie miała nowego komendanta, powiedział Gregory. Tak, wiemy, odrzekł Dino. Z wewnętrznego awansu. Tak, wiemy. Zapowiedział, że się z nami rozprawi. Z nami i z wami. Tak, wiemy. Powtórzył po raz 3 Albańczyk. Mamy wtyczkę w jego biurze. Dino umilkł. Tego nie wiedział. Nasz człowiek znalazł tajny plik na twardym dysku zewnętrznym w jego szufladzie. Ciągnął Gregory. Jaki plik? Z planem wymierzonej w nas operacji. Czyli? Plan jest bardzo ogólny, pozbawiony szczegółów, ale tylko na razie. Bo z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień szczegółów przybywa. A przybywa dlatego, że do komendanta ciągle napływa strumień nowych informacji. Skąd napływa? Nasz człowiek szukał długo i dokładnie i w końcu znalazł inny plik. Jaki? Listę. Czego? Najbardziej zaufanych policyjnych informatorów. No i? Są na niej 4 nazwiska. Jakie? 2 z nich to moi ludzie, odparł Gregory. Zapadła cisza, którą przerwał Dino. Co z nimi zrobiłeś? Na pewno się domyślasz. Znów zapadła cisza. Dlaczego mi to mówisz? Spytał Albańczyk. Co to ma wspólnego ze mną? 2 pozostali są od ciebie. Umilkli. Mamy kłopot, ty i ja, podsumował Gregory. Ci moi, którzy to? Gregory podał mu nazwiska. Dlaczego ich sypiesz? Spytał Dino. Bo mamy układ. Zawsze dotrzymuję słowa. Bardzo skorzystałbyś na moim upadku, zauważył Albańczyk. Kontrolowałbyś całe miasto. Skorzystałbym, tylko na papierze. Nagle zdałem sobie sprawę, że zadowala mnie obecny status quo. Bo gdzie znalazłbym tylu uczciwych ludzi, którzy zajęliby miejsce twoich? Jak widać, już teraz mam ich za mało. Ja chyba też, przyznał Dino. Dlatego bić się będziemy jutro, dzisiaj. Uszanujmy nasze zobowiązania. Przykro mi, że przynoszę tak upokarzające wieści, ale ja też się upokorzyłem. Przed tobą. Mam nadzieję, że to się liczy. Łączy nas wspólny kłopot. Dino bez słowa kiwnął głową. Mam pytanie, dodał Gregory. Więc pytaj. Gdybyś to ty miał wtyczkę w policji, powiedziałbyś mi? Jak ja powiedziałem tobie? Albańczyk długo milczał. W końcu odparł. Tak, z tego samego powodu. Mamy układ. I jeśli na liście są nazwiska twoich i moich ludzi, nie powinniśmy się śpieszyć i podejmować głupich decyzji. Gregory skinął głową i wstał. Adiutant Dina też, żeby odprowadzić go do wyjścia. A więc z twojej strony nic już nam nie grozi? Upewnił się Gregory. Do wieczora nie będzie. Mamy swojego człowieka w zgniatalni na złomowisku. On też jest nam coś winien. Długi, mroczny barak. Drzwi w zwijanej bramie i Gregory wyszedł wreszcie na jasne, majowe słońce. W tej samej chwili Jack Reacher był 112 kilometrów dalej, w jadącym międzystanówką autobusie. Siedział po lewej stronie, przy oknie nad tylnym kołem. Miejsce obok było puste, choć autobusem podróżowało 29 pasażerów. Zwykła mieszanina. Nic specjalnego, jeśli nie liczyć sytuacji, która go lekko zainteresowała. Po drugiej stronie przejścia rząd przed nim spał mężczyzna ze zwieszoną głową, około 70. Miał dawno niestrzyżone siwe włosy i obwisłą szarą skórę, jakby bardzo schudł. Był w krótkiej niebieskiej kurtce z suwakiem z ciężkiej bawełny, może wodoodpornej. Z jego tylnej kieszeni wystawał węższy brzeg pękatej koperty. Richard znał takie koperty, już je widywał. Czasem, kiedy bankomat nawalał, wchodził do banku i brał gotówkę na kartę prosto z okienka. Kasjer pytał go, ile, a on myślał. No cóż, skoro bankomat nie działa, może lepiej wziąć trochę na zapas, na wszelki wypadek. Po czym prosił o 2, a nawet 3 razy więcej niż zwykle. O dużą kwotę. Kasjer pytał go wtedy, czy chce kopertę, a Richard czasem odpowiadał, tak, poproszę, zupełnie bez powodu. I po chwili dostawał taką samą jak ta, która sterczała teraz z kieszeni śpiącego mężczyzny. Dokładnie tego samego rozmiaru, o dokładnie takich samych proporcjach, z papieru tej samej grubości, równie grubą i ciężką. A kilkaset lub kilka tysięcy dolarów, zależnie od nominałów. Nie tylko on ją zauważył. Dostrzegł ją także facet siedzący tuż przed nim. Na 100%. Bardzo się nią zainteresował. Cały czas zerkał na drugą stronę przejścia. W prawo i w dół, w prawo i w dół i tak na okrągło. Młody i szczupły. Miał tłuste włosy i kozią bródkę. 20-kilkulatek, w dżinsowej kurtce, prawie dzieciak. Zerkał, myślał i planował. Oblizywał usta. Autobus pędził przed siebie. Richard to wyglądał przez okno, to obserwował kopertę i obserwującego ją współpasażera. Gregory wyjechał z parkingu przy Central Street i wrócił na swoje terytorium. Jego kwatera mieściła się na zapleczu firmy taksówkowej, naprzeciwko lombardu i biura poręczyciela, przybytków, których był właścicielem. Zaparkował i wszedł do środka. Przyboczni już czekali. Czterej, jeden podobny do drugiego i do niego. Niespokrewnieni w sensie rodzinnym, lecz pochodzący z tych samych miast, wsi i więzień w starym kraju, co było chyba jeszcze lepsze. Patrzyli na niego. Cztery twarze, cztery pary szeroko otwartych oczu, w których czaiło się tylko jedno pytanie. na które odpowiedział. Pełny sukces. Dino wszystko kupił. Głupi osioł. Mógłbym mu sprzedać most brukliński. Tych dwóch, których nazwiska mu podałem, już nie żyje. Przetasowanie zajmie mu parę dni. Mamy jakieś 24 godziny. Przyjaciele, okazja puka do drzwi. Ich skrzydło jest szeroko otwarte. Cali Albańczycy, mruknął siedzący po jego prawicy. Gdzie wysłałeś naszych? Na Bahamy. Pewien gość z kasyna jest nam winny pieniądze. Ma ładny hotel.
Zielone znaki na poboczu drogi mówiły, że zbliżają się do miasta. Pierwszy przystanek dnia. Richard patrzył, jak mężczyzna z kozią bródką układa plan, w którym były dwie niewiadome. Czy ten z pieniędzmi zamierza tu wysiąść, a jeśli nie, to czy mimo to się obudzi, kiedy autobus będzie zwalniał, skręcał i szarpał?
Richard czekał.
Autobus zjechał z autostrady i stanową czteropasmówką popędził na południe przez równinę wilgotną od niedawnego deszczu. Jechał gładko, z sykiem opon. Mężczyzna z kopertą wciąż spał, a kozia bródka wciąż go obserwował. Richard doszedł do wniosku, że gość ma już plan. Zastanawiał się tylko, czy dobry. Najmądrzej by było zwędzić kopertę już teraz, dobrze ją schować i wysiąść, kiedy tylko autobus się zatrzyma. Bo nawet jeśli ten starszy obudzi się przed przystankiem, będzie początkowo zdezorientowany. Może nawet nie zauważy, że koperta zniknęła? A jeśli zauważy, to nie od razu. Kiedy w końcu stwierdzi, że zniknęła, też nie wyciągnie pochopnych wniosków. Dlaczego miałby wyciągać? Nie. Najpierw pomyśli, że wypadła mu z kieszeni. Przez chwilę będzie szukał na siedzeniu, na podłodze i pod fotelem pasażera siedzącego przed nim, bo może podczas drzemki niechcący kopnął ją i przesunął. Dopiero potem zacznie się pytająco rozglądać. Ale autobus będzie już wtedy stał, ludzie będą wstawali, wysiadali i wsiadali. W przejściu powstanie korek i ten z bródką bez trudu się wymknie. Tak by było najmądrzej. Tylko czy kozia bródka o tym wiedział? Richard nie zdążył się przekonać. Mężczyzna z kopertą obudził się za wcześnie. Kiedy autobus zwolnił i z sykiem hamulców zatrzymał się na czerwonym świetle, starszy pan gwałtownie podniósł głowę, zamrugał, poklepał się po kieszeni i wcisnął kopertę głębiej. Także przestała być widoczna. Richard odprężył się i usiadł wygodniej. Kozia bródka też. Autobus ruszył. Po obu stronach drogi ciągnęły się pola opruszone wiosenną zielenią. Potem pojawiły się pierwsze obiekty handlowe. Olbrzymie działki pełne sprzętu rolniczego i samochodów. Setek błyszczących maszyn ustawionych równiutko pod girlandami kolorowych chorągiewek. Dalej były centra biurowe i gigantyczny supermarket. W końcu zobaczyli miasto. Czteropasmówka przeszła w dwupasmówkę i w oddali ukazały się wyższe budynki, ale autobus skręcił w lewo, w obwodnicę. I taktownie ominąwszy bogatsze dzielnice, wjechał na dworzec. Pierwszy przystanek dnia. Richard nie wysiadł. Miał bilet do końca trasy. Mężczyzna z kopertą stał. Kiwnął do siebie głową, podciągnął spodnie i poprawił kurtkę. Zrobił wszystko to, co robi starszy pan, zanim wysiądzie z autobusu. Potem stanął w przejściu i noga za nogą ruszył do wyjścia. Bez torby, bez niczego. Siwe włosy, niebieska kurtka, jedna kieszeń wypchana, druga płaska. Kozia bródka miał już nowy plan. Zdecydował nagle. Richard niemal widział, jak pracują trybiki w jego głowie, jak sypią pomysłami. Serią wniosków opartych na serii założeń. Dworców autobusowych nie buduje się w ładnej części miasta. Za drzwiami autobusu czekały zapuszczone ulice, zaplecza budynków, puste działki albo parking samoobsługowy, ślepe zaułki i opustoszałe chodniki, 20 kilka% przeciwko 70 kilku. Cios z tyłu, zwykły napad. Codzienna sprawa. Co w tym trudnego? Mężczyzna z brudką zerwał się z miejsca i ruszył do wyjścia niecałe 2 metry za starszym panem z kopertą. Richard też wstał i poszedł za nimi. Rozdział 2. Mężczyzna z kopertą wiedział, dokąd idzie, bez dwóch zdań. Nie rozejrzał się, żeby sprawdzić, gdzie jest. Wyszedł z dworca i skręcił na wschód od razu, bez wahania, ale i bez pośpiechu. Szedł ciężko i powoli, trochę niepewnie, z pochylonymi ramionami. Robił wrażenie starego, zmęczonego i sponiewieranego. Powłóczył nogami bez krzty entuzjazmu, jakby miejsce, do którego zmierzał, było równie nieciekawe jak to, z którego wracał. Kozia Brudka szedł mniej więcej 6 kroków za nim, ukradkiem hamując się i powściągając. Miał z tym kłopoty, bo wysoki, smukły i długonogi kipiał podnieceniem i nerwowym wyczekiwaniem. Chciał od razu przejść do rzeczy. Sęk w tym, że teren był nieodpowiedni, zbyt płaski i otwarty, ze zbyt szerokimi chodnikami, a kilka kroków dalej na czerwonym świetle stały 3 samochody. Z 3 znudzonymi, rozglądającymi się leniwie kierowcami. Może także z pasażerami? Potencjalnymi świadkami? Nie, lepiej zaczekać. Mężczyzna z kopertą przystanął na krawężniku. Czekał na zielone światło, chciał przejść na drugą stronę ulicy. Celował w miejsce zabudowane starszymi domami i poprzecinane węższymi uliczkami. Szerszymi niż zaułek, lecz zacienionymi i z obu stron ściśniętymi przez 2- i 3-piętrowe kamienice. Lepszy teren. Zmieniło się światło. Mężczyzna z kopertą ruszył przed siebie posłusznie i z rezygnacją. Ten z brudką też. Wciąż 6 kroków za nim. Richard skrócił dystans. Wyczuł, że to już zaraz. Że Kozia Brudka nie będzie czekał w nieskończoność. Lepsze jest wrogiem dobrego, jeszcze tylko 2 przecznice. Jakby nigdy nic, szli gęsiego w równych odstępach. Pierwszy kwartał wydawał się dobry z przodu i z boków, ale z tyłu był za bardzo otwarty, więc młody człowiek zwolnił i zaczekał, aż starszy pan przejdzie przez ulicę i znajdzie się w następnym. Bo następny, dobrze ocieniony, na obu końcach, wyglądał bardzo obiecująco. Było tam tylko 2 sklepy z zabitymi witrynami, zamknięta restauracja i biuro rozliczeń podatkowych z zakurzonymi oknami. Miejsce. Ideał. Pora na ostateczną decyzję. Założywszy, że facet zaatakuje tu i teraz i że tuż przed atakiem rozejrzy się nerwowo na wszystkie strony, Richard przystanął za rogiem ulicy. 1 sekunda. 2. 3. Tyle wystarczy, żeby sprawdzić teren. Potem wyszedł i zobaczył, jak Kozia Brudka skraca dystans, jak podekscytowany gwałtownie przyspiesza i wydłuża krok, żeby dopaść ofiarę. Richard nie lubił biegać, ale teraz musiał. Dotarł na miejsce za późno. Napastnik zdążył już pchnąć mężczyznę, a kiedy ten upadł na ziemię z głuchym, nierównym stukotem, ręce, kolana, głowa, zręcznym, płynnym ruchem wsunął rękę do wciąż poruszającej się tylnej kieszeni i wyjął z niej kopertę. Właśnie wtedy nadbiegł Richard. Prawie 2 metry wzrostu, góra mięśni i kości, 113 kg rozpędzonej masy przeciwko chudrlakowi, który zaczynał się już prostować. Lekko skręcił tułów, pochylił ramię, uderzył i gówniarz poszybował w powietrzu jak manekin do testów zderzeniowych, a sekundę później w bezładnej plątaninie kończyn połową ciała wylądował na chodniku, połową w rynsztoku. Upadł i znieruchomiał. Richard podszedł bliżej i zabrał mu kopertę. Była otwarta. Nigdy ich nie zaklejali. Zajrzał do środka. Plik banknotów miał ze 2 centymetry grubości. 100 dolarówka z jednej strony, 100 dolarówka z drugiej. Szybko przejrzał pozostałe, same setki wszędzie. 1000 dolarów, co najmniej 15, może nawet 20. Zerknął przez ramię. Starszy mężczyzna podniósł głowę. Ogarnięty paniką rozglądał się na wszystkie strony. Rozciął sobie twarz padając, albo krwawił z nosa. Richard pokazał mu kopertę. Mężczyzna skupił na niej wzrok. Chciał wstać, lecz nie mógł. Richard podszedł do niego. Złamał pan coś?
Co się stało?
Może się pan poruszać?
Chyba tak.
Dobra, niech pan przekręci się na plecy.
Tutaj?
Na plecy, powtórzył Richard. Wtedy pana posadzę.
Co się stało?
Najpierw muszę pana obejrzeć. Może trzeba będzie wezwać karetkę. Ma pan telefon?
Nie, żadnej karetki,
zaprotestował mężczyzna.
Żadnych lekarzy.
Nabrał powietrza, zacisnął zęby i zaczął wić się na ziemi, rzucać jak ktoś, komu śni się koszmarny sen. W końcu legł na plecach. Wypuścił powietrze. Gdzie pana boli? Spytał Richard.
Wszędzie.
Boli zwyczajnie czy gorzej?
Chyba zwyczajnie.
Dobra. Wsunął dłoń pod plecy starszego pana, wysoko między łopatki. Podparł go, podciągnął, obrócił i uznawszy, że tak będzie mu wygodniej, posadził na krawężniku z nogami na jezdni.
Moja mama ciągle powtarzała, żebym nie bawił się w rynsztoku,
powiedział mężczyzna. Moja też, odrzekł Richard, ale teraz się nie bawimy. Podał mu kopertę. Mężczyzna ścisnął ją palcami i kciukiem, jakby wciąż nie wierzył, że ją ma. Richard usiadł obok niego. Starszy pan zajrzał do środka.
Co się stało?
Powtórzył po raz trzeci. Wskazał ręką.
On mnie napadł?
Kozia Brudka leżał na brzuchu po ich prawej stronie, 6 metrów dalej. Na razie ani drgnął. Wysiadł i szedł za panem od autobusu. Zauważył kopertę w kieszeni.
Pan też ze mną jechał?
Richard kiwnął głową. Szedłem za wami od dworca. Starszy mężczyzna schował kopertę do kieszeni.
Ach, dziękuję panu z głębi serca. Jestem panu niezmiernie wdzięczny. Brakuje mi słów.
Nie ma za co.
Uratował mi pan życie.
Cała przyjemność po mojej stronie.
Chciałbym to panu jakoś wynagrodzić.
Nie trzeba.
Ale nie mogę.
Mężczyzna dotknął kieszeni.
Muszę to komuś oddać. Wszystko to bardzo ważne. Przykro mi, przepraszam. Źle się z tym czuję.
Niepotrzebnie. Leżący 6 metrów dalej Kozia Brudka wstał na czworaki.
Tylko żadnej policji,
powtórzył starszy pan. Chuderlak zerknął przez ramię. Był oszołomiony i osłabiony, ale miał 6 metrów przewagi. Dać nogę? Warto spróbować? Dlaczego? Spytał Richard.
Kiedy zobaczą tyle pieniędzy, zaczną zadawać pytania.
A pan wolałby na nie nie odpowiadać?
Nie mogę.
Kozia Brudka jednak spróbował. Chwiejnie wstał i uciekł, poobijany, oklapły i półprzytomny, mimo to całkiem szybki. Richard nie puścił się w pościg. Miał dość biegania jak na jeden dzień.
Muszę iść,
powiedział starszy mężczyzna. Miał otarte czoło i policzek i krew na górnej wardze z nosa, którym grzmotnął ziemię. Na pewno nic panu nie jest?
Oby nie. Mam mało czasu.
Dobrze, więc niech pan wstanie. Starszy pan nie mógł się podnieść. Albo zabrakło mu sił, albo miał słabe kolana, albo jedno i drugie. Trudno było powiedzieć. Richard mu pomógł i mężczyzna przygarbiony, prawie zgięty w pół, stanął w rynsztoku twarzą do drugiej strony ulicy. Po chwili się odwrócił powoli i z trudem i zaczął przestępować w miejscu z nogi na nogę. Nie mógł wejść na chodnik. Postawił stopę na krawężniku, lecz kolano nie wytrzymało siły potrzebnej do tego, żeby udźwignąć ciało na wysokość 15 centymetrów. Musiało go boleć. Miał na spodniach rozdarcie dokładnie na wysokości rzepki. Richard stanął za nim, ujął go pod łokcie, podniósł i mężczyzna wszedł na chodnik, nieważki jak astronauta na Księżycu. Może pan chodzić? Starszy pan spróbował. Małymi kroczkami, delikatnymi, starannie odmierzonymi, ale krzywił się przy tym z bólu i głośno posapywał, ilekroć opierał ciężar ciała na prawej nodze. Daleko pan idzie? Rozejrzał się, badając teren, upewniając się, gdzie jest. Jeszcze 3 skrzyżowania, odparł, po drugiej stronie ulicy. Mnóstwo krawężników, zauważył Richard. Ciągle w górę i w dół.
Jakoś to rozchodzę.
Niech pan pokaże. Mężczyzna ruszył na wschód, tak jak przedtem, powolutku, z nieco rozłożonymi ramionami, pewnie dla równowagi. Wciąż krzywił się i głośno sapał. Było coraz gorzej. Przydałaby się laska, powiedział Richard.
Tak jak wiele innych rzeczy.
Richard zaszedł go od prawej i podparł ręką łokieć, przejmując część wagi jego ciała. Z mechanicznego punktu widzenia tak samo działają kule czy laska. Siła skierowana do góry przez rękę do ramienia, zasady dynamiki Newtona. Niech pan spróbuje teraz.
Nie może pan ze mną iść.
Dlaczego?
Już dość mi pan pomógł.
Nie dlatego. Gdyby tak było, powiedziałby pan, że nie może mnie o to prosić, grzecznie i enigmatycznie, ale pan był bardzo stanowczy. Dlaczego? Gdzie pan idzie?
Nie mogę powiedzieć.
Sam pan nie dojdzie. Starszy człowiek nabrał powietrza, wypuścił je i poruszył ustami, jakby chciał przećwiczyć jakąś kwestię. Podniósł rękę i dotknął zadrapanego czoła, potem policzka i nosa. Znów się skrzywił.
Niech pan pomoże mi dojść do właściwego skrzyżowania i przejść na drugą stronę ulicy, potem proszę wracać do domu. To największa przysługa, jaką może mi pan oddać. Naprawdę. Będę bardzo wdzięczny. Już jestem wdzięczny. Mam nadzieję, że pan rozumie.
Nie rozumiem, zaprzeczył Richard.
Nie wolno mi nikogo przyprowadzać.
Kto panu zabronił?
Nie mogę powiedzieć.
Załóżmy, że i tak idę w tamtą stronę. Odprowadziłbym pana do drzwi i poszedł dalej.
No, wtedy dowiedziałby się pan, gdzie wszedłem.
Wiem i bez tego.
Skąd?
Richard widział miasta wszelkiego rodzaju w całej Ameryce, na wschodzie, zachodzie, na północy i południu. Miasta wszystkich wielkości, stare i nowsze, biedne i zamożniejsze. Znał ich rytm i gramatykę, znał zapisaną w cegłach historię. Kwartał, w którym się znalazł, był podobny do 100 000 innych na wschód od Mississippi. Zaplecza biur, hurtowni towarów, sypkich sklepów prowadzących handel detaliczny, małych zakładów wytwórczych, kancelarii prawniczych, spedytorów, pośredników kupna i sprzedaży nieruchomości i biur podróży, a w głębi podwórek kilka czynszówek. Wszystko to dobrze prosperowało w zgiełku późnych lat 90. XIX wieku i na początku XX. A teraz się rozpadało. Przeżarte rdzą i wydrążone przez czas. Stąd zabite deskami witryny i zamknięta restauracja. Ale niektóre przybytki utrzymywały się dłużej, a kilka z nich najdłużej. Pewne nawyki i upodobania są uparte. Po drugiej stronie ulicy, 3 przecznice na wschód, stąd jest bar. Odparł. Tam pan idzie. Mężczyzna milczał. Żeby zwrócić dług, ciągnął Richard. W barze, przed lunchem. A więc miejscowemu lichwiarzowi, tak myślę. 15-20 000 dolarów. Ma pan kłopoty. Sprzedał pan samochód. Za miastem dostał pan wyższą cenę. Może kupił go jakiś kolekcjoner. Chyba nie lubi pan zmian, więc wóz musiał być stary. Pojechał pan tam i wrócił autobusem, zahaczając o bank. Kasjer włożył pieniądze do koperty.
Kim pan jest?
Bar to miejsce publiczne. Czasem chce mi się pić, tak jak każdemu. Może mają tam kawę? Usiądę przy innym stoliku, a pan będzie udawał, że się nie znamy. Ktoś musi pomóc panu wyjść. Kolano trochę zesztywnieje.
Kim pan jest?
Powtórzył mężczyzna. Nazywam się Jack Reacher. Służyłem w żandarmerii wojskowej. Przeszkolono mnie w policyjnej robocie.
To był Chevrolet Caprice. Klasyk. Oryginalne części. Znakomity. Stan. Bardzo mały przebieg.
Nie znam się na samochodach.
Stare Chevrolety znów się podobają.
Ile pan za niego dostał?
22 500.
Richard kiwnął głową. Sporo, więcej niż myślał. W nowiutkich banknotach, szeleszczących i ciasno spakowanych. I wszystko musi pan zwrócić?
Do 12:00, potem dług wzrośnie.
Więc lepiej chodźmy. To będzie powolny marsz.
Dziękuję. Nazywam się Aaron Szewik. Będę panu dozgonnie wdzięczny.
Uprzejmość obcych sobie ludzi porusza góry. Ktoś napisał o tym sztukę.
Tennessee Williams, powiedział Szewik. Tramwaj zwany pożądaniem,
który bardzo by się teraz przydał.
3 kwartały za 5 centów to dobry interes.
Ruszyli. Richard krótkimi, powolnymi krokami, Szewik kuśtykając, chwiejąc się i zataczając, cały czas mocno przekrzywiony na bok, zgodnie z zasadami dynamiki Newtona. Rozdział 3. Bar mieścił się na parterze typowej starej kamienicy w połowie drogi do następnej przecznicy. Pośrodku miał poobijane brązowe drzwi, a po bokach okna. Nad drzwiami było irlandzkie imię, wypisane trzeszczącym zielonym neonem, a w oknach widniały na wpół martwe neony, harfy, koniczyny oraz inne zakurzone kształty reklamujące gatunki piwa, z których jedne Richard znał, a innych nie. Pomógł Szewikowi zejść z krawężnika, przejść przez ulicę, wejść na krawężnik chodnika naprzeciwko i dotrzeć do drzwi. Zegarek w jego głowie pokazywał za 11:40.
Wejdę pierwszy,
rzucił potem pan.
Tak będzie lepiej, jakbyśmy się nie znali, zgoda? Ile mam odczekać?
Spytał Szewik.
Parę minut.
Niech pan odetchnie.
Dobrze.
Richard otworzył drzwi i wszedł do środka. Przyćmione światło, zapach piwa i środka dezynfekującego. Bar był całkiem spory. Nie ogromny, ale i nie miniaturowy. Po obu stronach wydeptanego przejścia prowadzącego do kontuaru stały długie rzędy stołów na 4 osoby, natomiast kontuar miał kształt kwadratu i zajmował lewy tylny kąt sali. Krzątał się za nim grubas z 4-dniowym zarostem i ścierką na ramieniu. Richard naliczył 4 gości. Każdy siedział samotnie przy stoliku, każdy był przygarbiony, nieobecny duchem, stary, zmęczony i sponiewierany jak Szewik. 2 obejmowało czule butelki piwa, 2 pozostałych na wpół puste szklanki obronnym gestem, jakby ktoś miał imię zaraz odebrać. Żaden nie wyglądał na lichwiarza.
Może to barman robił w tej branży? Jako agent, łącznik czy pośrednik?
Richard podszedł do kontuaru i poprosił o kawę. Grubas odparł, że kawy nie ma,
co było rozczarowujące, choć nie zaskakujące. Mówił grzecznym tonem, ale Richard odniósł wrażenie, że gdyby nie jego postura i nienaganne maniery, barman przyjąłby zupełnie inną taktykę. Stały klient otrzymałby pewnie sarkastyczną odpowiedź.
Zamiast kawy dostał butelkę krajowego piwa, zimną, smukłą i oszronioną, z pianą, wypływającą jak lawa z wulkanu. Zostawił na ladzie dolara na piwku i ruszył w stronę najbliższego wolnego stolika.
Tak się przypadkiem złożyło, że stolik stał w prawym tylnym kącie, co było dobre, bo oznaczyło, że siedząc plecami do ściany będzie mógł widzieć całą salę.
— Nie tam!
— zawołał barman.
— Dlaczego? — spytał Richard. — Zarezerwowany!
4 pozostałych gości podniosło głowy i odwróciło wzrok. Richard wrócił do kontuaru i zabrał dolara.
— Nie ma, proszę, nie ma, dziękuję, nie ma napiwku.
Przeciął salę na ukos i usiadł przy pierwszym stoliku po drugiej stronie, w kącie pod brudnym oknem.
Ta sama geometria, bo siedząc plecami do ściany, stąd też widział całą salę, tyle że z drugiej strony. Wypił łyk piwa, głównie piany, i wtedy do baru wszedł Szewik, mocno kulejąc. Zerknął na pusty stolik w prawym tylnym kącie i zaskoczony przystanął. Rozejrzał się. Spojrzał na barmana, na czterech samotnych gości, na Richera i znów na stolik w prawym tylnym kącie, wciąż pusty. Pokuśtykał w tamtą stronę, lecz w połowie drogi znów przystanął. Zmienił kierunek i ruszył do kontuaru. Zagadał do barmana. Richard siedział za daleko, żeby usłyszeć, co powiedział, lecz domyślił się, że zadał mu jakieś pytanie. Na przykład, gdzie jest ten i ten? No ale na pewno towarzyszyło temu zerknięcie na wolny stolik w prawym tylnym kącie. Chyba dostał ciętą odpowiedź, coś w rodzaju, nie jestem jasnowidzem. Drgnął i cofnął się o krok, wchodząc na ziemię niczyją, gdzie mógł się zastanowić, co dalej. Zegar w głowie Richera wskazywał za kwadrans 12. Szewik dokuśtykał do pustego stolika i przez chwilę stał tam niezdecydowany. Potem usiadł, ale nie na krześle w kącie, tylko na tym naprzeciwko, jak petent przed dyrektorskim biurkiem. Na brzeszku, sztywno wyprostowany, bokiem do wyjścia, obserwował drzwi, w każdej chwili gotowy grzecznie wstać i powitać tego, z kim się tu umówił. Ale do baru wciąż nikt nie wchodził. W sali panowała cisza, przerwana jedynie błogim gulgotaniem piwa, mokrymi oddechami i popiskiwaniem ściereczki, którą barman wycierał szklanki. Szewik nie odrywał oczu od drzwi. Zegar tykał. Richard wstał, podszedł do kontuaru i stanął tuż obok jego stolika. Oparł łokcie na blacie i zrobił wyczekującą minę, jakby chciał złożyć nowe zamówienie. Barman odwrócił się i nagle pochłonęło go pilne zajęcie na drugim końcu kontuaru. Czyli nie ma napiwku, nie ma obsługi. Co Richard przewidział i czego chciał? Potrzebował odrobiny prywatności. No i szepnął. Nie ma go, odparł Szewik też szeptem. Zwykle jest? Zawsze. Siedzi tu cały dzień. Ile razy pan to robił? Trzy. Barman wciąż krzątał się na drugim końcu kontuaru. Za 5 minut, zamiast 22,5 tysiąca, będę im winien 23,5, dodał Szewik. $1000 za dzień zwłoki? Za każdy! To nie pana wina, szepnął Richard. Pan przyszedł, on nie. To nie są rozsądni ludzie. Starszy pan znów wbił wzrok w drzwi. Barman skończył swoje wyimaginowane zajęcie i poczłapał z powrotem. Szedł z wrogo podniesioną głową, jakby chciał przyjąć zamówienie, lecz go nie zrealizować. Przystanął metr od Richera. Czekał. Co? Spytał Richard. Chce pan coś zamówić? Już nie. Chciałem, żeby się pan przeszedł, bo chyba potrzebuje pan trochę ruchu. Przeszedł się pan i to mi wystarczy. Wielkie dzięki. Barman przeszył go wzrokiem. Oceniał sytuację, która nie była najlepsza. Mógł mieć pod ladą kij bejsbolowy albo spluwę, ale nie zdążyłby jej wyjąć. Richard siedział na wyciągnięcie ręki. Nie. Barman musiał zareagować werbalnie, a nie ulegało wątpliwości, że sprawiłoby mu to duży kłopot. Uratował go telefon wiszący na ścianie, bo zadzwonił. Długim, starodawnym, przytłumionym i żałosnym dryń, dryń. Grubas odwrócił się i odebrał. Telefon był klasyczny, z dużą plastikową słuchawką i spiralnie skręconym sznurem, tak długim, że wlókł się po podłodze. Barman słuchał przez chwilę, odłożył słuchawkę i wystawił podbródek tak daleko, że jeszcze trochę, a dosięgnąłby siedzącego w kącie Szewika. — Przyjdź pan o 6! — zawołał.
— Jak to?
— nie zrozumiał Szewik.
— Nie będę się powtarzał.
Grubas odszedł, aby oddać się kolejnemu wyimaginowanemu zajęciu. Richard przysiadł się do Szewika.
Jak to o 6? Co to znaczy?
Pewnie coś go zatrzymało, odparł Richard. Zadzwonił, żeby pana zawiadomić.
Sam nie wiem. A mój termin miał być o 12:00.
Nie pana wina, powtórzył Richard. To on nie przyszedł.
No bo ja powie, że jestem mu winny $1000 więcej.
Nie, bo nie przyszedł. Wszyscy to widzieli. Zadzwonił do baru, grubas będzie świadkiem. Pan przyszedł, a on nie.
Nie znajdę $1000, powiedział Szewik. Po prostu ich nie mam.
Moim zdaniem nie pan jest winny tej zwłoki, to oczywisty wniosek. Jak dorozumiany warunek w kontrakcie. Chciał pan spłacić dług w umówionym miejscu i o ustalonym czasie, ale tamci się nie stawili. Tak głoszą zasady prawa zwyczajowego. Wytłumaczy to panu każdy adwokat.
Nie, 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 żadnych adwokatów,
zaprotestował Szewik. Z nimi też ma pan na pięku?
Nie stać mnie na adwokata. Zwłaszcza, że muszę wytrzasnąć skądś kolejne $1000.
Wcale pan nie musi. To nie może działać tylko w jedną stronę. Pan przyszedł, a oni nie.
To nie są rozsądni ludzie.
Barman łypał na nich spod ełba. Zegar w głowie Richera wskazywał dokładnie 12:00. 6 godzin. Nie możemy tu tyle czekać.
Moja żona będzie się niepokoiła,
powiedział Szewik.
Pójdę do domu, a potem wrócę.
Gdzie pan mieszka?
Niecałe 2 kilometry stąd.
Odprowadzę pana, jeśli pan chce. Szewik milczał.
Nie, dziękuję, odezwał się po chwili. Nie mogę pana o to prosić, już dość pan dla mnie zrobił.
To było bardzo grzeczne i bardzo enigmatyczne.
Po prostu nie mogę pana tak wykorzystywać. Na pewno ma pan coś do zrobienia.
Nie, nie mam. Zwykle tego unikam. Pewnie odreagowuję surowe rygory wcześniejszego okresu życia. Skutek jest taki, że nie muszę nigdzie jechać i mam mnóstwo czasu, żeby tam dotrzeć. Dlatego 2 kilometry ekstra mnie nie zbawią. Chętnie się przejdę.
Nie, nie chciałbym pana o to prosić.
Surowe rygory, o których wspomniałem, obowiązywały w żandarmerii wojskowej, gdzie o czym również wspominałem, szkolono mnie do policyjnej roboty i uczono zauważać pewne rzeczy. Nie tylko wskazówki fizyczne, ale też psychologiczne dotyczące ludzi, ich zachowań i zapatrywań, cech natury ludzkiej i tak dalej. Większość z tego, co próbowano wtłoczyć mi do głowy, była jedną wielką bzdurą, choć niektóre rzeczy się potwierdziły. Czeka pana prawie 2-kilometrowy spacer przez zaułki ubogiej dzielnicy miasta. Ma pan w kieszeni prawie $23,000 i dziwnie się pan z tym czuje, bo już nie powinien pan ich mieć. A ich ewentualna utrata byłaby dla pana totalną katastrofą. Poza tym już raz pana napadnięto, więc boi się pan iść sam, ale jednocześnie wie, że mógłbym pomóc panu odpędzić to uczucie. Jest pan też mocno poturbowany i źle pan chodzi, a ja mogę pana odprowadzić. Dlatego summa summarum, powinien mnie pan prosić, żebym to zrobił. Szewik pokręcił głową.
Ale jest pan dżentelmenem, ciągnął Richard.
Chciał pan wynagrodzić mnie za fatygę, więc gdybym pana odprowadził i poznał pańską żonę, czułby się pan zobowiązany zaprosić mnie co najmniej na lunch. Ale lunchu nie ma. Jest pan zażenowany. Zupełnie niepotrzebnie. Wszystko rozumiem. Ma pan kłopoty z lichwiarzami, nie jadł pan lunchu od paru miesięcy, schudł pan 10 kilo, skóra wisi na panu jak na wieszaku. Dlatego po drodze kupimy kilka kanapek za pieniądze wuja sama, bo to on mi płaci, z pańskich podatków. Miło sobie pogawędzimy, a potem znów odprowadzę pana do baru, pan zwróci dług, a ja pójdę w swoją stronę.
Dziękuję, powiedział Szewik. Naprawdę.
Nie ma za co, odrzekł Richard. Naprawdę.
Dokąd pan jechał?
Zupełnie gdzie indziej. Często zależy to od pogody. Lubię, kiedy mi ciepło. Nie muszę kupować kurtki.
Barman znów łypnął na nich z drugiego końca kontuaru.
Chodźmy, rzucił Richard. W tym lokalu można umrzeć z pragnienia.